pytanie, co słychać, zadamy dziś face to face. Proszę Państwa, to jest jednak duże wydarzenie, żeby spotkać Czarka Gmyza w Warszawie, więc korespondent Telewizji Polskiej z Berlina dziś w studiu Radia Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
To ponieważ jest to święto zadusznych i moment, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli, to pierwsze pytanie, jak Niemcy obchodzą święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czy obchodzą? I kogo byś ze strony niemieckiej dziś mógł wspomnieć?
A Niemcy obchodzą częściowo, dlatego że Niemcy są podzielone na landy protestanckie i landy katolickie, chociaż one oczywiście nie są monowyznaniowe, natomiast są tam, gdzie większość stanowią katolicy, jest to dzień wolny od pracy, ale oczywiście
to jest...
jest
pięć landów chyba.
Więcej troszeczkę. Mhm. To jest przede wszystkim południe Niemiec, Bawaria, Badenia-Winterbergia, Frankonia. No, Frankonia wchodzi akurat w skład Bawarii i te landy mają dzisiaj dzień wolny od pracy, natomiast landy ewangelickie miały, przepraszam, wczoraj miały dzień wolny od pracy, a przedwczoraj był dzień wolny od pracy dla protestantów, którzy w tym dniu obchodzą pamiątkę reformacji z 1517 roku. Natomiast to absolutnie nie jest w żaden sposób porównywalne z tym, co się dzieje w Polsce. No, jeżeli Niemiec przyjeżdża do Polski i znajdzie się akurat 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych, no to może doznać szoku, widząc rozświetlony po horyzont cmentarz. Szczególnie po horyzont, mówię o tych dużych cmentarzach, takich jak na przykład cmentarz północny czy w Warszawie, czy cmentarz centralny w Szczecinie. To jest zjawisko dla Niemców absolutnie szokujące, że u nas pamięć o zmarłych jest tak żywa i to jest traktowane jako polska specyfika w ogóle na świecie. Podobnie się urządza Dzień Wszystkich Świętych chyba jedynie w Meksyku, może troszeczkę w Hiszpanii, ale zdecydowanie w żadnym innym kraju na świecie to nie ma takiego dużego wymiaru. Natomiast Niemcy wyznania ewangelickiego obchodzą tak zwaną Niedzielę Wieczności. To jest ostatnia niedziela roku kościelnego, czyli ostatnia niedziela przed Adwentem. Wtedy wspominają zmarłych i to też nie ma aż takiego dużego znaczenia. Wtedy się odwiedza kościoły, odwiedza się groby, ale nie jest to najważniejsze święto w roku liturgicznym kościoła ewangelickiego.
Kogo należy wspomnieć z tych, którzy odeszli od naszych sąsiadów?
Musiałbym sobie przypomnieć, czy jakichś szanownych nieboszczyków to znaczy odeszło, ale nie do krainy wiecznych ławów Angela Merkel, oczywiście. Jeszcze jest na tym świecie, natomiast poniosła śmierć polityczną i ta śmierć jest coraz bardziej dotkliwa w miarę tego, jak rozwija się wojna na Ukrainie, bo tak naprawdę zaryzykowałbym twierdzenie, że Angela Merkel i spora część niemieckiej klasy politycznej ma krew na rękach. Z istotnych postaci chyba, jeżeli chodzi o niemiecką politykę, to nie są znane nazwiska, które odeszły w ubiegłym roku. Podobnie jest, jeżeli chodzi o sferę kultury. To jest kilku sportowców, kilku muzyków, ale to są nazwiska, które Państwu zdecydowanie nic nie powiedzą.
Niemiecka polityka dostarcza codziennie dużo informacji. Dziś Bild pisze o tym, że burza w Niemczech, dlatego że gazeta opisuje lobbying polityków niemieckich na rzecz Chin.
Tak, to jest rzeczywiście duży problem, dlatego że jak się wydaje, Olaf Scholz i spora część niemieckiej klasy politycznej nie wyciągnęły żadnych wniosków z tego, co się stało, jeżeli chodzi o próbę unormowania stosunków z Rosją. Niemcy to określali Wandel durch Handel, czyli zmiana przez handlowanie. I w tej chwili, w momencie, w którym handel z Rosją się załamał, on, powiedzmy sobie szczerze, był oparty tylko o jedne surowce, czyli o węglu, wodory, czyli gaz ziemny i ropę naftową, i ta wymiana handlowa mimo gigantycznego potencjału rosyjskiego była o wiele mniejsza niż wymiana handlowa Niemiec z Polską. No, Polska jest w tej chwili na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o partnerów handlowych, z roku na rok posuwając się o jedno oczko wyżej, natomiast Rosjanie przed inwazją byli na 14 miejscu, w tej chwili nie wiadomo, na którym są, na pewno spadliby poniżej pierwszej dwudziestki, więc dla niemieckiej gospodarki jest to problem, natomiast ktoś słusznie w Niemczech napisał, komentując całą tą sprawę z Chinami, że o ile stosunki z Rosją były to zaledwie Katarem, o tyle wchodzenie w układ z Chinami jest pandemią już. I to jest bardzo dobre porównanie, dlatego że Niemcy rzeczywiście przez długie lata hołdowały tej polityce, którą bym nazwał z łacińska Lux ex Orient, światło ze wschodu, ale ta polityka poniosła klęskę 24 lutego bieżącego roku. Natomiast te inwestycje, jakie Niemcy czynią od bardzo wielu lat, jeżeli chodzi o kierunek chiński, ja to pamiętam jeszcze z połowy lat 90., dlatego że ja wówczas prowadziłem fundację, która zajmowała się współpracą dziennikarską polsko-niemiecką, a w następnej kolejności okazało się, że dla nas zabrakło funduszy, dlatego że uznano, że Polska już jest passé i wszystkie fundusze zostały wtedy przekierowane na Chińską Republikę Ludową i rzeczywiście to była inwazja, zresztą obustronna, dlatego że Chińczycy uważają, no oczywiście nie bez racji, rynek niemiecki za kluczowy dla kontynentu euroazjatyckiego w ogóle. I w tej chwili Scholz zabiera ze sobą delegację biznesmenów, którzy jadą robić interesy, tylko że cały problem polega na tym, że Chiny są dla Niemiec o wiele bardziej niebezpiecznym przeciwnikiem niż Rosja, bo w Rosji mimo wszystko mamy do czynienia z krajem jednak mimo wszystko z wyjątkiem segmentu zbrojeniowego, a ostatnio przekonujemy się, że i w tym segmencie Rosjanie niespecjalnie ich sprzęt funkcjonuje, ale Rosjanie nie są obecni na rynku nowoczesnych technologii. To jest kraj po prostu, który nie ma żadnej swojej własnej marki. Jeżeli usiłujemy pomyśleć o nowoczesnym rosyjskim samochodzie, nowoczesnym rosyjskim komputerze czy telefonie, to żadne marki nam nie przychodzą do głowy. Natomiast jeżeli popatrzymy na państwo środka, no to tych marek jest kilkanaście, kilkadziesiąt i są to, jest to kraj rzeczywiście bardzo technologicznie zaawansowany. Całe pokolenia studentów zostały już wykształcone przez Chińczyków na MIT. Ja miałem kuzyna, który studiował na Massachusetts Institute of Technology, bo tak się ten skrót rozwija, czyli najlepsza politechnika świata. Powiadał, że były lata, w którym obsada studentów z Chin stanowiła połowę i że to byli ludzie naprawdę ciężkiej pracy. Że
w momencie, zdeterminowani.
Zdeterminowani, no ponieważ wiedzieli, że jeżeli spadną poniżej pewnego poziomu, to będą musieli wrócić do tych Chin i robić gdzieś na tokarce, a nie programować nowoczesne urządzenia. No i to ten skok, który zaczął się jeszcze od Deng Xiaopinga, no w tej chwili jest kontynuowany w czasach Xi, było najlepiej widać w pandemii, jak Chiny potrafiły tego użyć do zniewolenia społeczeństwa. To jest państwo z Orwella. No, dzisiaj, jeżeli ktoś był w Chinach, to epidemia COVID-u wprowadziła system masowej inwigilacji paszportów, które rozpoznawania twarzy, tam nawet dowody już w tej chwili nie trzeba nosić, chociaż się nosi, to ponieważ ze wszystkich stron na człowieka patrzą kamery. I podobnie jest, jeżeli chodzi o technologię wojskową. Oni z roku na rok są coraz lepsi, realizują gigantyczny program kosmiczny, planują stworzenie własnego odpowiednika sieci GPS, czyli sieci satelitarnej. To jest coś, co na wypadek jakiegokolwiek konfliktu na linii wschód-zachód będzie to o wiele cięższy przeciwnik dla Europy, dla NATO.
Ja, Czarek, proszę mi wybacz, ale po prostu to pytanie, czy to właściwie myśl pojawiła się we mnie jakiś czas temu i nie miałam okazji o to ciebie zapytać, ale jak patrzę na tą kompromitację sceny niemieckiej, polityczną kompromitację tych polityków, to myślę sobie, że my z tą taką swoją, no, ubogą, albo kiepską, albo tu musiałabym jakieś impertynencja na antenie Radia Wnet. Nie wypada mi sadzić impertynencji pod kątem naszej opozycji. Ta nasza krajowa swołocz...
A dlaczego?
Ta nasza krajowa swołocz jest maleńka w porównaniu do tego, jak ten naród jednak ciężko pracujący, ciężko zorganizowany i jednak mocny w Europie, kim jest zarządzany? Bo patrząc już od Kola poprzez kolejne różne historie, które się dzieją na naszych oczach de facto, to mam wrażenie, że oni mają jeszcze gorzej niż my tu w Polsce.
To zależy pod jakimi względami. Zdecydowanie jest to państwo lepiej zorganizowane niż państwo polskie, ponieważ ustrój Niemiec został ufundowany przez zachodnich okupantów, trzeba to nazwać.
Tylko oni to przyjęli.
Przyjęli, uważają za swoje. Niemcy, mało kto zdaje sobie sprawę, że w Niemczech przez wszystkie przypadki jest odmieniane słowo konstytucja, podczas gdy Niemcy nie mają konstytucji. Mają kadłubkowy akt prawny, który został narzucony przez władze okupacyjne i najpóźniej w 90 w tym roku powinien był zostać zmieniony na całkiem nową konstytucję, bo ten kadłubkowy akt prawny wyraźnie zapisał, że w momencie, w którym dojdzie do zjednoczenia Niemiec, będzie uchwalona nowa konstytucja i ta prowizorka trwa już od 30 lat. Ale mimo wszystko jest to prowizorka trwała i Niemcy w oparciu o to, co zostało ustanowione tą ustawą dla Niemiec, funkcjonowały przez całe lata dobrze, ale tak naprawdę to się skończyło na czasach Angeli Merkel. O ile jeszcze Helmut Kohl był mężem stanu, człowiekiem bardzo dalekowzrocznym, o tyle już jego następca, czyli Gerhard Schröder, a potem Angela Merkel, no to co pozostawili po sobie, to jest, rzekłbym, ruina. To znaczy dzisiaj, w momencie, w którym patrzymy na Niemcy, Niemcy, mówiliśmy o zacofaniu Rosji. Niemcy też są krajem zacofanym w bardzo wielu dziedzinach, w szczególności jeżeli chodzi o gospodarkę cyfrową, czyli to, co w tej chwili napędza gospodarkę światową. Też nie ma żadnej znanej marki niemieckiej telefonu komórkowego czy innych marek elektronicznych. Bazują tutaj na technologii amerykańskiej i chińskiej. No i coś, co absolutnie wydawało się Niemcom niewyobrażalne, że w Niemczech mogłaby powstać fabryka innego producenta samochodów niż niemieckiego. Tymczasem w tej chwili największa niemiecka w Niemczech fabryka samochodów funkcjonuje w Brandenburgii, w Grünheide i jest to Tesla. I tutaj Niemcy sami przyznają, że są zacofani. Jeżeli przekraczamy granicę jadąc autostradą A2, to od razu to, co było naszym marzeniem kiedyś.
Tak.
Autostrada.
Autobahn.
No to porównanie infrastruktury i po polskiej, i po niemieckiej stronie wypada jednoznacznie na niekorzyść Niemców. Ta droga, która prowadzi do Berlina, to jest obraz nędzy i rozpaczy, który no, nie powinien być nazywany autostradą tak naprawdę.
Jak Niemcy, czy temat wojny za naszą wschodnią granicą, temat Ukrainy jeszcze funkcjonuje jakkolwiek w przestrzeni niemieckiej, czy Niemcy...
Funkcjonuje tylko inaczej niż w Polsce. To znaczy Niemcy znacznie wcześniej się zmęczyli tym tematem i w tej chwili można powiedzieć, że to jest rodzaj nagonki na uchodźców. Kolejne miasta meldują, że nie są w stanie więcej przyjmować uchodźców, przede wszystkim uchodźców z Ukrainy. Ich przybyło około miliona, czyli znacznie mniej niż do Polski. Natomiast no, trzeba pamiętać, że Niemcy z problemem imigracji się borykają od 2014 roku i jakby te struktury były przygotowywane na przyjmowanie dużej ilości ludzi, natomiast państwo niemieckie tutaj osiągnęło wydolność swoją. No i cały problem polega na tym, że z Ukraińcami tak naprawdę nie ma dużych problemów, bo oni nie tworzą struktur mafijnych zorganizowanej przestępczości w odróżnieniu tej imigracji z północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu. I to jest autentyczny problem. Dzisiaj Berlin jest, przypomina troszeczkę Chicago lat 20. z czasów prohibicji. O prohibicji nie ma, ale w tej chwili na przykład, żeby ograniczyć przestępczość, poważnie się mówi o wprowadzeniu legalizacji marihuany na poziomie 30 gramów. To jest po prostu ilość no, niesamowite u nas. 5 gramów uważa uważa się za dużą ilość, a tam legalnie będzie można posiadać 30 gramów i to zmieni Niemcy jeszcze bardziej w kraj przestępczy, bo to widać na przykładzie Holandii. Wszystkim się wydawało, że legalizacja marihuany w Holandii doprowadzi do tego, że to wszystko się unormuje i ten handel się ucywilizuje. Dzisiaj Holandia jest krajem o gigantycznych wpływach karteli narkotykowych, również wpływach politycznych. I Polska tutaj zdecydowanie powinna głośno krzyczeć, że my nie chcemy mieć takiego kraju u swoich granic, gdzie będą rządziły kartele, bo tym się to skończy. No, Holandia sobie z tym nie poradziła. Holandia dzisiaj jest państwem w dużej mierze opanowanym przez struktury mafijne, bardzo silne. No jest, mówi się po niemiecku, Drehscheibe, czyli taki europejski rozdzielnik narkotyków, nie tylko marihuany. Oczywiście kokaina czy inne narkotyki nadal są nielegalne, ale ta polityka tolerancji wobec marihuany doprowadziła do tego, a nie innego stanu.
Matko, przepraszam, wyrwało mi się, ale tak. Chińczycy, kartele, to po prostu naprawdę świat i Niemcy się mocno zmieniają, ale nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała. Zaczęły się już jarmarki świąteczne?
No, jarmarki świąteczne zaczynają się od święta reformacji, czyli mniej więcej od 31 października. Znaczy jarmarki, mówię, kiedy się, nawet wcześniej, kiedy się pojawia tak zwana oferta świąteczna, to już widziałem te choineczki Santa Klausy w okolicach połowy października, także w supermarketach. A same jarmarki otwierają się w większości miejsc tradycyjnie w adwencie, czyli w tym roku to będzie 27 listopada, początek adwentu, jeżeli dobrze pamiętam, i będą trwały do nowego roku, tak z grubsza rzecz biorąc. Będą trwały, co jest o tyle pocieszające, żeby lata pandemiczne zamknęły tą ładną jednak, piękną tradycję. Chociaż w dużej mierze już zdesakralizowaną, ale nie tak zdesakralizowaną, jak na przykład najstarszy europejski jarmark bożonarodzeniowy w Strasburgu, gdzie nie można na przykład będzie w tym roku sprzedawać krucyfiksów.
No tak, to nie daj Boże jeszcze mogłoby się komuś skojarzyć i obrazić jego uczucia religijne. To mam nadzieję, że Radio Wnet będzie mogło w tym roku uczestniczyć w jarmarku świątecznym, przynajmniej takie mamy marzenia, na pewno mam je ja. Czym dziś będą żyły Niemcy? Jakie są zapowiedzi polityczne dzisiejszego dnia?
Niemcy żyją bardzo wieloma sprawami, ale ta podróż do Chin, próba sprzedaży najprawdopodobniej skuteczna przez Olafa Scholza, i tutaj nie mówi niemiecki rząd, mówię literalnie Olafa Scholza. Wszyscy pozostali politycy koalicji protestują przeciwko oddaniu Chińczykom kawału po 1/3 portu w Hamburgu, czyli największego obok Antwerpii, Rotterdamu portu europejskiego. I to jest rzeczywiście coś skrajnie niebezpiecznego. Bezpiecznego. Dostrzegają to też komentatorzy. Dostrzegają to tym razem wcześniej niż dostrzegali zagrożenie moskiewskie. Natomiast Scholz zachowuje się dokładnie tak samo, jak zachowywała się Angela Merkel, mówiąc, to wszystko są projekty gospodarcze, nie mają żadnego wpływu politycznego.
I jeszcze ostatnie, już obiecuję, ostatnie.
Ja mogę gadać ile wyleci.
Jest pan w radiu, panie redaktorze, proszę się czuć swobodnie. Jeszcze ostatnie pytanie, bo o tym bym zapomniała. Erdoğan nawołuje Niemców do zachowania neutralności wobec sporu Turcji z Grekami.
A to jest szerzej. Erdoğan, szersze zjawisko Erdoğana lawiruje tym etapie. No, to, co się dzieje nad Bosforem, jest rzeczywiście bardzo ciekawe, dlatego że przypomnijmy, że Erdoğan jest naszym sojusznikiem, sprzedaje nam między innymi Bayraktary, wchodzi w NATO, ale nie jest członkiem Unii Europejskiej. Od wielu lat aplikuje do Unii Europejskiej, ale równocześnie musi prowadzić swoją politykę bardzo skomplikowaną w stosunku do Armenii, w stosunku do Rosji, w stosunku do Iranu. To jest wszystko, cały ten region, tygiel taki prawdziwy, takie Bałkany XXI wieku. Zresztą to od starożytności był bardzo istotny fragment świata, przede wszystkim dzięki cieśninie bosforskiej. To jest w dużej mierze dominuje po prostu stosunki gospodarcze jeszcze od czasu, kiedy Stambuł nazywał się Konstantynopol, więc to, co się dzieje tam, jest rzeczywiście bardzo, bardzo interesujące. Również dla nas, chociaż my nie graniczymy z Turcją, to na przykład to, jak się zachowuje Turcja wobec wojny na Ukrainie, jest bardzo istotne.
Bardzo istotne.
Więc temu regionowi świata też powinniśmy się przyglądać. No i to jest też kraj w obliczu zbliżających się wyborów, których zwycięstwa Erdogan tym razem niekoniecznie może się spodziewać zwycięstwa w tych wyborach.
No dobrze, to był redaktor Cezary Gmyz, Telewizja Polska, korespondent Telewizji Polskiej z Berlina. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Ale przylecieliśmy pół świata podczas tej audycji.
Ale właśnie, dokładnie to tak było. Daniel Chybowski realizował audycję, Konrad Medrzecki ją wydawał. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i wracam do Państwa już w poniedziałek, ponieważ audycja Co Słychać od 7 listopada będzie na antenie Radia Wnet 4 razy w tygodniu. Proszę trzymać za nas kciuki, żebyśmy dali radę. A teraz dla Państwa, mam nadzieję, że w całości, ale być może nie uda się jednak usłyszeć tego utworu w całości. Żegnając się z Państwem w ten wyjątkowy dzień, chciałbym wypuścić ten utwór, Breakout, Modlitwa.